Wybitni i utalentowani to uniwersyteccy naukowcy, absolwenci i studenci. Łączą ich dwie rzeczy: Uniwersytet Gdański i pasja. Pasja do nauki, pasja do badań, pasja do świata. Rozmowy z nimi przeprowadzone z okazji 45. rocznicy powstania uczelni pozwolą poznać uniwersytecki świat od środka i przedstawić naszych bohaterów z każdej strony.
Moim rozmówcą jest pan dr Jakub Szlachetko, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Rozmawia Tadeusz Zaleski. To nie jest zbyt częste, by ktoś kończył 3 kierunki studiów. Lubi się pan uczyć?
Dzień dobry, witam państwa. Trudno mi ocenić, czy jest to częste, czy nieczęste zjawisko. Znam wielu studentów, którzy próbowali swoich sił na 2 fakultetach, czy nawet więcej. Być może znam je czasów. Natomiast interesuje mnie rzeczywistość, która nas otacza, różne zjawiska, w związku z czym oglądam, czytam, słucham. I gdzieś tam wynikiem tego zainteresowania, tej ciekawości było właśnie to, że podjąłem 3 kierunki, czyli prawo, administrację i potem już po kilku latach przerwy zupełnie hobbystycznie gospodarkę przestrzenną. No i okazało się, że hobby stało się w pewnym sensie moim wyzwaniem naukowym i zawodem.
No więc tak jak pan wspomniał, prawo, administracja, blisko siebie, rozumiem, to kierunki dość pokrewne. Ale skąd gospodarka przestrzenna?
Tutaj muszę jednak polemizować i stanąć w obronie autonomii, odrębności nauki i administracji. Jeden z profesorów swego czasu, profesor Longchamp z de Berrière, powiedział, że właśnie administracja jest to układ normatywny zanurzony w rzeczywistości społecznej. No więc prawo kończy się tam, gdzie kończy się ten układ normatywny, a potem się zaczyna rzeczywistość społeczna. W związku z czym nauka administracji jednak ma zdecydowanie inny charakter. Ociera się gdzieś tam o socjologię, ekonomię, politologię, urbanistykę, dlatego też podjąłem te 2 kompleksowe i komplementarne wobec siebie kierunki. Natomiast gospodarka przestrzenna to wynik chyba jakichś dziecięcych, a potem młodzieńczych i też dorosłych pasji, czyli podróżniczych. Przestrzeń potrafi dostarczać różnych bodźców i pozytywnych, bo jest piękna, i wielce negatywnych, bo jest niekiedy obskurna, zdegradowana, biedna, przykra, smutna i na to nie zasługuje. I w pewnym momencie stwierdziłem, że ta taka pasja podróżnicza, ta taka pasja do obserwowania rzeczywistości, przestrzeni, miasta, ulicy, być może wymaga jakiejś kontynuacji i dlatego też podjąłem studia gospodarkę przestrzenną. Chciałem podjąć swego czasu architekturę, będąc na prawie, ale stwierdziłem, że to jest nie do pogodzenia, to są zbyt różne światy, a ponieważ gospodarka przestrzenna, urbanistyka była na sąsiednim wydziale, w mojej alma mater, więc stwierdziłem, że czasowo, logistycznie będzie lepiej, a przy okazji poznam również, bo już pracowałem w katedrze prawa administracyjnego, kolegów z innego wydziału, co w przyszłości się może przyczynić do wspólnej realizacji projektu, konferencji, gdzieś tam dyfuzji wiedzy i doświadczeń. No i tak też się stało, bo summa summarum, tak mnie gospodarka przestrzenna wciągnąłem, że się na Wydział Oceanografii i Geografii z Wydziału Prawa i Administracji przyniosłem.
No więc właśnie, przeszedł pan z Wydziału Prawa i Administracji, jest pan adiunktem w Katedrze Geografii Społeczno-Ekonomicznej.
Dokładnie tak.
Nad czym pan pracuje naukowo, ciekawie?
Zajmuję się takimi 3 obszarami badawczymi. Pierwszy obszar to zarządzanie metropolitalne, czyli interesuje mnie to, w jaki sposób jednostki samorządu lokalnego, gminy i powiaty współpracują, współdziałają na tych niezwykle dynamicznych, złożonych, skomplikowanych demograficznie, urbanistycznie obszarach. No i dlaczego ta współpraca im nie wychodzi? To też jest duży problem, który staram się rozwikłać i gdzieś tam pracujemy nad koncepcją prawnej regulacji metropolii, czy nad projektami ustawy metropolitalnej, bo do tego te badania się w dużym stopniu sprowadzają. A więc korzystam na tym obszarze i z kwalifikacji prawniczych, i tych pozaprawnych, gospodarki przestrzennej w szczególności. Drugi taki obszar to jest kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej, w tym również polityki estetycznej. I trzeci obszar, którym się interesuję, na którym prowadzę badania naukowe, to rewitalizacja obszarów zdegradowanych. A więc każdy z tych obszarów ma charakter interdyscyplinarny i staram się wykorzystywać i swoje kwalifikacje prawne, znajomość obowiązującego prawa, metodykę wykorzystywaną w nauce prawa z tym, co robię w Katedrze Geografii Społeczno-Ekonomicznej. Czyli staram się łączyć 2 różne światy i jest to naprawdę niezwykle fascynujące przeżycie.
Wspomnijmy, że te pańskie zainteresowania no, przyniosły dość prestiżową nagrodę panu w 2012 roku. Myślę tutaj o Nagrodzie Miasta Gdańska dla młodych naukowców imienia Jana Upchagena.
To prawda.
Sprawdziłem za badania nad prawną regulacją udziału podmiotów obywatelskich w procesie realizacji zadań publicznych.
Dokładnie tak. Czyli zajmowałem się wówczas, i to był mój temat doktoratu, udziałem podmiotów zewnętrznych, czyli spoza administracji, takich jak obywatel czy mieszkaniec, ale również prywatny przedsiębiorca, think tank, organizacja społeczna, ruch miejski, w wykonywaniu różnych zadań administracji publicznej. Administracja powinna być uspołeczniona, powinna być obywatelska, w związku z czym tak zwana partycypacja społeczna, prywatyzacja administracji i uspołecznienie było czymś, co mnie wówczas niezwykle interesowało. Teraz również, aczkolwiek siłą rzeczy nasze zainteresowania ewoluują, także poszły teraz w trochę innym kierunku.
Ciekawy epizod w pańskim życiu, jest pan założycielem Instytutu Metropolitalnego.
Tak. To prawda.
Proszę przybliżyć nam tę inicjatywę.
Tuż po studiach miałem możliwość udziału w takiej wymianie międzynarodowej i studiowałem przez kilka miesięcy na Yale University w Stanach. No i tam nowe doświadczenia, ja 24 lata, pierwszy raz za wielką wodą, chłonąłem jak gąbka to, co mi nowy ląd dawał. I zainteresowała mnie działalność organizacji eksperckich, właśnie think tanków, w których w Polsce wówczas no, było jak na lekarstwo. Według niektórych badań w ogóle w Polsce think tanków wówczas nie było, według innych były, ale dopiero raczkujące. I zainspirowany wzorcem amerykańskim, czy anglosaskim może szerzej, tego modelu organizacji think tank, stwierdziłem, że warto w Polsce również podobną organizację założyć, która wykorzystuje metody badawcze, obiektywizm, ale jednocześnie nie boi się zaangażowania w dyskursie publicznym, nie boi się udziału w kształtowaniu polityki publicznej, wpływania na treść ustaw, innych aktów prawnych, czyli połączenie nauki, polityki publicznej, jakiegoś aktywizmu obywatelskiego. No i od kilku lat, od 4 lat, bo w tym roku ta organizacja będzie obchodziła swoją 4. rocznicę, działamy również w ramach tego think tanku, tej organizacji pozarządowej.
No bo taki pierwszy think tank to założył Balcerowicz.
No to było ich kilka, bo i Schomburg, doktor Schomburg no również tak, zakładał w Gdańsku, tak, dokładnie, tak. I potem profesor Balcerowicz, i one powstawały, tylko no, ten nasz sektor think tanków, niestety patrząc na rozmach i siłę sektora amerykańskiego, jest bardzo skromny, wręcz ułomny, bo think tanki są mało niezależne, a to jest jednak atrybut think tanku, one powinny być politycznie, administracyjnie niezależne, no nie mogą być niezależne, bo żyją przede wszystkim z dotacji publicznych. Ciężko im sprzedawać usługi na rynku komercyjnym, to się coraz częściej zdarza, ale to jeszcze nie jest zasada, w związku z czym nasz rynek think tanków, czy sektor think tanków ma przed sobą duże wyzwania. Mam nadzieję, że za kilkanaście lat to się zmieni i będą miały think tanki większy wpływ na politykę, bo one uszlachetniają demokrację.
Jeszcze w tym wszystkim znajduje pan czas na historię. Jaki jest pana ulubiony okres?
No, historia to była moja pierwotna pasja. Jasienica, Piłsudski, tata mnie konsekwentnie historią zarażał, potem wszystkie opowieści, filmy, historyczne seriale. Natomiast na dzień dzisiejszy ta historia jako pasja gdzieś tam spada niestety na plan dalszy. Znajduję na literaturę coraz mniej czasu, choć dalej z wielką przyjemnością sobie po książki historyczne sięgam. Polska Piastów, zdecydowanie, to przez Jasienicę. Jego eseje były wówczas, kiedy tam byłem w gimnazjum, w liceum, czymś fenomenalnym, w związku z czym mnie zaraził Polską Piastów. Dodam, że Korony Królów nie traktuję poważnie jako serialu historycznego, czy jakiegokolwiek produktu filmowego, a więc niestety ona nie daje mi satysfakcji. Natomiast drugi taki obszar, czy okres poza Polską Piastów, to jest zdecydowanie Polska międzywojenna i starcie ojców założycieli i ideowej polityki. Piłsudski, kontra Dmowski, kontra pozostali wybitni, no to był okres dla mnie fascynujący. Choć oczywiście wraz z biegiem czasu, wraz z wiekiem gdzieś tam coraz to inne okresy wydają mi się równie pociągające jak międzywojnie Polska Piastów. Także w wolnej chwili lubię sobie po książkę historyczną sięgnąć.
Bardzo mi się podobało pana uzasadnienie ze względu na poszanowanie uczucia miłości do historii, postanowiłem jej nigdy nie studiować, ponieważ obowiązek zabija nawet najpiękniejsze uczucia.
Zdecydowanie tak. Historia jest piękną pasją, natomiast z zawodu historyka bym chyba nie chciał prawać, bo by tą pasję mógł ten zawód zniszczyć.
Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję serdecznie. Do zobaczenia.
Rozmawiał Tadeusz Zaleski.